Poranny gość Radia Zachód.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Z kim pan jest solidarny? Ze strajkującymi nauczycielami czy ze stroną rządową?
No wie pan, nie można tak zero-jedynkowo. Ja myślę, że tutaj trzeba podejść do tematu indywidualnie. Jest tutaj masę różnych aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę i o których trzeba rozmawiać po to, żeby osiągnąć konsensus.
No to rozmawiajmy, bo żądania płacowe nie mają barw politycznych.
No, nieraz nie mają barw politycznych, nieraz troszeczkę mają zabarwienie polityczne. Różnie jest w życiu.
Ale zdaje pan sobie z tego sprawę, że nie jeden nauczyciel, który nas teraz słucha, mnie, pana, może odpowiedzieć w ten sposób. Nie interesuje mnie, kto rządzi, nie interesuje mnie polityka, chcę więcej zarabiać.
I to jest z jednej strony bardzo, bardzo słuszny postulat. Natomiast no, trzeba pamiętać też, że budżet to nie jest studnia bez dna i że żądania no, nie mogą być żądaniami zaporowymi, tylko realnymi do spełnienia. Tak należy do tego tematu w mojej ocenie bardzo mocno podchodzić, choć oczywiście no, ja bardzo szanuję zawód nauczyciela. Trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, żeby być nauczycielem. Oczywiście większość społeczeństwa na pewno ten zawód szanuje. Od tych osób, które nauczają, zależy los przyszłych pokoleń Polaków. I oczywiście pełna zgoda, że nauczyciele mniej zarabiają. Podpisuję się pod tym bardzo mocno.
To jaki pan prognozuje dalszy scenariusz zdarzeń? Strajk osłabnie, wypali się, czy wręcz przeciwnie, przybierze inną formę, bardziej spektakularną, bardziej dotkliwą?
No to zależy na pewno od samych nauczycieli, to na pewno zależy w dużej mierze od rządu. Natomiast na dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że ja bynajmniej tak do tego podchodzę, że dla mnie najważniejszym elementem są dzieci, jest młodzież, ta, która podchodzi do egzaminów. I wiecie państwo, no jeżeli temat chociażby w naszym województwie dotyczy, no oczywiście te egzaminy już się odbyły, ale do egzaminów gimnazjalnych przystąpiło 9 tysięcy uczniów. Teraz, jeżeli chodzi o egzaminy ośmioklasistów, no to bierze w nich udział w tych egzaminach około 10 tysięcy młodych ludzi. No to powiem tak, no to dobrze, że te egzaminy się odbyły. Natomiast rzeczą zastanawiającą, rzeczą bardzo niepokojącą jest to, co się ma wydarzyć od 6 maja, czyli chodzi tutaj o egzaminy gimnazjalne. I ten temat dotyczy ponad 7,5 tysiąca młodzieży w naszym województwie. To jest olbrzymi temat. I rzeczą bardzo istotną jest to, że żeby te dzieci mogły przystąpić do egzaminu do 26 kwietnia, muszą się odbyć rady pedagogiczne, które wystawią oceny poszczególnym uczniom i dadzą, że tak powiem, bilet do tego, żeby przystąpić do egzaminu maturalnego. Ja sobie nie wyobrażam wprost, że te dzieci mogłyby nie przystąpić, że te dzieci mogłyby powtarzać jeszcze raz trzecią szkołę liceum, trzecią klasę liceum, czy czwartą klasę technikum. Dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby te dzieci straciły rok. Absolutnie.
Pan nawiązuje do słów szefa ZNP, który wczoraj powiedział, że narasta determinacja nauczycieli, żeby nie klasyfikować młodzieży mającej przystąpić właśnie do matur.
Panie redaktorze, ja jako działacz Solidarności długoletni uczestniczyłem w wielu różnego rodzaju akcjach protestacyjnych, manifestacjach i powiem panu tak, że przez ten cały czas, a miało to miejsce i za PRL-u, i później po 89 roku, mi i moim kolegom przez myśl nawet nie przyszło, że moglibyśmy wykorzystywać dzieci do tego, żeby osiągnąć swoje cele. I ja powiem w ten sposób. Dziecko na pewno nie może być elementem szantażu. Dziecko na pewno nie może być zakładnikiem. Dziecko powinno być wolne od tych naszych dorosłych sporów.
Ale trzeba też odnotować, że to na wniosek ZNP zostało zwołane posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, czyli strony wracają do rozmów jutro o 10:00. Czyli to nie jest tak, że no, tkwią na zajętych wcześniej pozycjach.
Panie redaktorze, no to można dwojako odczytywać. No pani premier Beata Szydło wyrażała cały czas gotowość do rozmów. Mówiła, że oczywiście na stole leży propozycja tego porozumienia, które zostało podpisane z Solidarnością.
I takie porozumienie ma być jutro przeniesione.
Tak, takie porozumienie ma być jutro przyniesione. Natomiast nauczyciele przyniosą na pewno swój projekt porozumienia, które jest zdecydowanie bardziej korzystne dla nauczycieli od tego, które zostało podpisane. Natomiast czy ono jest realne do spełnienia, no to już jest insza inszość. W każdym razie na pewno trzeba usiąść do stołu, rozmawiać i być może znaleźć złoty środek. Natomiast, panie redaktorze, no trzeba sobie zdawać sprawę z jednego, że to jest naprawdę olbrzymi problem. Dotyczy największej w Polsce grupy zawodowej. To dotyczy 700 tysięcy nauczycieli, 230 tysięcy pracowników niepedagogicznych, czyli około miliona osób. Proszę sobie to pomnożyć przez ewentualną podwyżkę. Proszę sobie to pomnożyć przez jeszcze 12 miesięcy i taki jest skutek finansowy ewentualnie tych podwyżek. Ale ja myślę, że podwyżki nie są jedyną kwestią, o której powinniśmy rozmawiać.
W poniedziałek Sejmik Województwa Lubuskiego większością koalicyjną przyjął stanowisko w sprawie strajku i postulatów nauczycieli. Wczoraj, także w południe, radni miejscy Koalicji Obywatelskiej wystosowali stanowisko do prezydenta, by znaleźć rozwiązanie na zapłacenie nauczycielom poborów za czas strajku. Czy w pana ocenie Sejmik Województwa, Rady Miast, a nawet Rady Gmin są właściwym miejscem do procedowania apeli w sprawie strajku nauczycieli? Czy takie działanie nie jest czasami dolewaniem oliwy do ognia?
Panie redaktorze, Sejmik Wojewódzki równie dobrze może sobie przyjąć stanowisko, w którym stwierdzi, że życzyłby sobie, ażeby cały maj, żeby podczas każdego dnia maja pogoda, temperatura na zewnątrz przekraczała 20 czy 25 stopni Celsjusza. Tak? Takie też stanowisko może sobie przyjąć. Natomiast to jest wybitnie akt polityczny. Akt polityczny, który na pewno nie pojawiłby się, gdyby u steru rządu była koalicja Platformy Obywatelskiej, PSL-u czy SLD, jak zwał, tak zwał. Panie redaktorze, oczywiście to stanowisko zostało przyjęte, natomiast jeżeli rzeczywiście radni się wykazują taką wrażliwością społeczną i wypowiadają się w tematach ogólnopolskich, to ja sobie zadaję pytanie, dlaczego radni nie przyjęli stanowiska zarządów Platformy Obywatelskiej sprzeciwiającego się chociażby planowanemu wzrostowi, podwyższeniu wieku emerytalnego, tak, do 67 roku życia. Dlaczego się nie sprzeciwiali wtedy, kiedy okradano nas z tych 150 miliardów z otwartych funduszy emerytalnych? Albo dlaczego nie protestowano, dlaczego nie wyrażono swojego stanowiska wtedy, kiedy pojawiały się projekty likwidacji, można powiedzieć, de facto związków zawodowych, albo mówiąc nawet lokalnie, dlaczego radni nawet, jeżeli mają taką wrażliwość społeczną, nie wypowiadali się wtedy, nie przyjmowali stanowiska, kiedy w jednostce podległej Urzędowi Marszałkowskiemu dochodziło do takich sytuacji, że nie przekazywano pieniędzy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który jest przeznaczony dla najmniej, że tak powiem, najsłabszych zawodników, najsłabszych pracowników i dla ich rodzin, kiedy milionów nie przekazywano na właśnie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wtedy nie słyszałem jak gdyby tych stanowisk wyrażanych.
Pozwoli pan, że zmienimy temat, bo czasu coraz mniej. Rząd rozszerzył program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Premier wczoraj powiedział, że program będzie rozszerzany, by w perspektywie 10, nawet 30 lat przynosił efekty w postaci wyżu demograficznego, który będzie skutkował tym, że, i cytuję, młodzi ludzie będą w przyszłości pracować na nasze emerytury, na rozwój gospodarczy, czyli dla długofalowego rozwoju Polski. Ale jak pan dobrze wie, dalej słychać głosy krytyki, że 500+ działa na ludzi demotywująco, jeśli chodzi o pracę, tworząc nawet swego rodzaju patologię. Tak jest pana ocena, bo jest dwugłos w tej sprawie
program,
cały czas.
Program 500+ jest przyjmowany przez społeczeństwo bardzo dobrze. Widać, że zniwelował te różnice pomiędzy obywatelami, że to zubożenie społeczeństwa bardzo mocno zmalało. Widać, że te efekty programu 500+ docierają do dzieci, które po raz pierwszy widzą chociażby morze, które po raz pierwszy mogą skorzystać z jakiegoś wypoczynku letniego, że w ich domach dzieje się coraz lepiej, bo stać na zakup różnego rodzaju artykułów. Także ten program jest bardzo dobrą kwestią i powiem tak, z drugiej strony można powiedzieć, że też politycy opozycji czy totalnej opozycji też mówią, że przecież tak naprawdę im o to chodziło. Inni znów mówią, że to jest element szantażu politycznego. Inni znów mówią, że to jest korupcja polityczna. Te propozycje, które skierowane były przez rząd. Także oczywiście opozycja zawsze będzie negować to, co robi rząd. Natomiast rząd będzie realizował swoje, bo otrzymał mandat społeczny i tak było, jest i będzie.
To takie jest prawo opozycji, żeby krytykować.
Tak, takie jest prawo opozycji, żeby krytykować, natomiast trzeba podchodzić do pewnych kwestii racjonalnie. Jeżeli trzeba być na tyle uczciwym, że jeżeli pojawiają się bardzo korzystne dla społeczeństwa propozycje, to trzeba od czasu do czasu powiedzieć tak, to są dobre propozycje, ale ewentualnie my mamy do zaproponowania coś innego, coś lepszego.
Czyli podsumowując i ten temat, i naszą rozmowę, podstawowe cele tego programu, czyli poprawa dzietności, redukcja ubóstwa, inwestycje oczywiście w kapitał ludzki, są osiągnięte?
Nie. idziemy w dobrym kierunku. Natomiast te wszystkie programy trzeba udoskonalać. Trzeba zastanawiać się nad ewentualnie ich modyfikacją co parę lat, tak żeby zoptymalizować efekt tych propozycji.
Dziękuję poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dziękuję ślicznie.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.